kolejnej książce podróżniczej rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
W książkach pod lupą mamy taki kącik podróżniczy i raz na jakiś czas wybieramy się w podróż literacką dookoła świata, przedstawiając razem z autorami różnych ciekawych reportaży, ale także atlasów, przewodników, to co najciekawsze, to co niedostrzegalne z polskiej perspektywy lub trudno znaleźć się w internecie. Podobnym tropem kierowaliśmy się zachęceni okładką książki pod tytułem Atlas osobliwości, wydaną w bardzo dużym formacie, co także sprawia, że doskonale książka ta prezentuje się na półce i która to książka swoim podtytułem Przewodnik po ukrytych cudach świata zachęca wręcz do tego, żeby ją zdobyć, mieć, przejrzeć i przeczytać.
I wyjechać. Tak, to co powiedziałaś, Aniu, wszystko prawda, ponieważ jak się widzi tą okładkę, to chce się to spakować do torby, wyjść ze sklepu, a tym bardziej rozdać prezencie całej rodzinie. Problem się zaczyna w momencie, kiedy chcemy się zagłębić w te cuda świata, ponieważ rzeczywiście nie można tutaj odebrać autorom tego, że wynaleźli takie ciekawostki, o których dużo osób, nawet podróżujących, może nie wiedzieć. Bo ja sama się złapałam i zaskoczyłam w kilku momentach pozytywnie tym, że pewnych rzeczy nie wiedziałam. Pomyślałam, o proszę, to jest miejsce, które niby dobrze znam, dużo o nim czytałam, a jednak nie wiedziałam, że... Jednak moim poważnym dosyć zarzutem jest to, że nie rozumiem klucza. Też mnie zastanawiało, jakim kluczem autorzy się posługiwali, żeby te ciekawostki dobrać, ponieważ niektóre z nich są... bardziej odkrywcze, inne zupełnie nie są odkrywcze, a co ciekawe, niektóre są ilustrowane zdjęciami bądź jakimiś rycinami, obrazkami, inne w ogóle niczym. Poruszając się po tej książce, myślę, że jedynym kluczem dla mnie jest to, żeby po prostu ją otworzyć na jakiejkolwiek stronie, wynaleźć sobie to, co najbardziej mnie po tytułach interesuje, przeczytać, a potem, jeśli mnie to zaciekawi, to szukać głębiej, ale już niestety nie w tej publikacji.
To chyba próba stworzenia takiego kompendium najdziwniejszych miejsc na świecie. Oczywiście nie da się zmieścić w książce wszystkiego. Teksty o tych dziwnych miejscach w zasadzie są krótsze niż notka na Wikipedii. Zresztą teraz notki na Wikipedii potrafią być naprawdę bardzo, bardzo obszerne i interesujące. I wydaje mi się, że w epoce internetu, kiedy możemy znaleźć na portalu National Geographic dziesiątki artykułów na temat interesującego nas kraju, takie publikacje jak ta nie spełniają się. One by mnie na pewno zaciekawiły kilkanaście lat temu, kiedy faktycznie dostęp do internetu nie był taki łatwy. Telewizja nie oferowała tak dużej gamy informacji o świecie. Ale w tej chwili w zasadzie wszystko, co znajduje się na tych bardzo krótkich, półstronicowych z ilustracją, opisach o dziwnych zakątkach świata, znajdziemy w internecie.
Problem polega na tym, że nie za bardzo adekwatny jest to ten tytuł, najdziwniejsze, bo one wcale nie są dziwne, te ciekawostki. Powiedziałabym, że większość z nich to są raczej miejsca zwykłe, tylko mniej odkryte. Po prostu nie znajdują się, jeżeli mówimy o Hiszpanii, to nie mówimy o Madrycie i Barcelonie, tylko mówimy o jakiejś małej wsi, miasteczku czy cokolwiek. Ale tak jak powiedziałaś, na każdym portalu, nawet jak wpiszemy, gdzie warto pojechać, gdzie jest mniej turystów, a co jest ciekawe, i nam wyskoczy takich ciekawostek albo dziwów 10 razy więcej niż tutaj jest zawartych, to na pewno.
Ale żeby oddać sprawiedliwość autorom, warto powiedzieć, że faktycznie może ona się stać pretekstem do głębszego poszukiwania, do podróżowania palcem po mapie, do snucia marzeń, do znajdowania szerszych informacji albo poszukiwania odpowiedzi na pytania, dlaczego coś tak dziwnie wygląda. I to są tematy bardzo obszerne, bo zarówno z zakresu geografii, jak i historii czy biologii. Może jeżeli ma się dziecko i ma się ochotę posiedzieć z nim i powiedzieć... dokąd dzisiaj pojedziemy, czy wyruszymy w naszej wyobraźni. Taka książka może być fascynującym zaczątkiem do zamiłowania do podróży, zamiłowania do nauki, bo tak naprawdę w szkole nauka geografii jest dosyć nudna, a tutaj okazuje się, że nie, że te kraje, z którymi z taką uciążliwością uczymy się z konieczności nazw stolic, albo pasm górskich, albo rzek i tak dalej, mogą stanowić właśnie tak, jak obiecują autorzy Atlas, osobliwości właśnie.
Nowa Zelandia. Electrum. Makarali. Alan Gibbs jest jednym z najbogatszych obywateli Nowej Zelandii, a od jakiegoś czasu włada także błyskawicami. Na jego farmie znajduje się bowiem instalacja pod tytułem Electrum, będąca największym na świecie transformatorem Tesli. Stojąc na balkonie oddalonym o 15 metrów, Gibbs może włączyć przycisk wywołujący wyładowanie elektryczne na wysokiej 11,5 metra kolumnie zwieńczonej kopułą. Podczas władowania wytwarza ona ładunek elektryczny o napięciu 3 milionów volt. Rozlega się ogłuszający trzask i możesz poczuć, jak jeżą ci się włosy. W powietrzu unosi się zapach podobny do spalenizny. To ozon, produkt rozpadu i przemiany cząsteczek tlenu. Electrum jest artystyczną realizacją odwiecznej fascynacji Gibbsa błyskawicami. Do jej wykonania zaangażował nieżyjącego już amerykańskiego artystę Erika Ora, którego rzeźby często łączyły ogień z wodą i dramatyzmem. Z pomocą elektryka Grega Leya i zespołów z Nowej Zelandii oraz San Francisco Orr zaprojektował i skonstruował cylinder z umieszczoną na szczycie pulstą kulą, klatką Faradaya. Podczas pierwszej demonstracji Ley siedział bezpieczny wewnątrz kuli i czytał książkę, a wokół niego bez przerwy przy wtórze ogłuszającego trzasku błyskały wyładowania elektryczne. Był to hołd dla słynnej fotografii, na której Nikola Tesla czyta na krześle książkę, nic sobie nie robiąc ze sztucznie wywołanej burzy, która szaleje z jego plecami. Od 1998 roku instalacja wchodzi w skład Gibbs Farm, wielkiej posiadłości nad zatoką, leżącej godzinę drogi na północ od Auckland. Znajduje się tam ponad 20 ogromnych, wkomponowanych w krajobraz, instalacji artystycznych. Wszystkie te dzieła zostały wykonane na zamówienie Gibbsa, który chętnie współpracuje z artystami tworzącymi abstrakcyjne i minimalistyczne prace. Ten niezwykły widok dopełniają przechadzające się swobodnie zebry, żyrafy, alpaki, strusie emu i kozy.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!